Bardzo ważne głosowanie dziś w Parlamencie Europejskim o godzinie 12. Parlamentarzyści powiedzą, czy podoba im się nowa Komisja Europejska. Przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa. W Strasburgu, można powiedzieć językiem piosenki, czerwony gitar ciągle pada. No i niemal jak w Brukseli. Bruksela to stolica o największej liczbie dni deszczowych w Europie. Ale w Strasburgu rzeczywiście ma rację, za niespełna 5 godzin decydujące głosowanie, bo na razie w lipcu Parlament Europejski powołał niemiecką minister obrony wówczas na przewodniczącą Komisji Europejskiej, pierwsza kobieta w historii na tym stanowisku. Natomiast dzisiaj ma być głosowanie nad skompletowaną przez nią w bólach, trudach komisję. W bólach i trudach, ponieważ po raz pierwszy w historii Europarlament odrzucił aż troje kandydatów trzech państw członkowskich, Francji, Rumunii, Węgier, do tej pory odrzucał po jedną, dwie kandydatury. No i nie ma komisarza brytyjskiego. Z tym też jest duży chaos, no bo Komisja Europejska wszczęła dochodzenie przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dlaczego nie ma komisarza? Tak obudziła się nagle, chociaż premier Królewskiej Mości Boris Johnson dawno zdeklarował, że skoro Wielka Brytania wychodzi, no to logiczne, komisarza jeszcze nie będzie. A teraz właśnie wszczęła informacja o tym wszczęciu dochodzenia. Jednym słowem, jest pani przewodnicząca i 26 komisarzy desygnowanych, jak to się mówi. Dzisiaj parę minut po 12 to mogą być już komisarze, chociaż tak naprawdę formalnie Komisja Europejska obejmie realną władzę 1 grudnia. Do 1 grudnia będzie Komisja Junckera i Timmermansa.
Ale czy jest pewne, że Komisja Europejska zyska akceptację parlamentarzystów?
Pewna jest śmierć w postaci podatków, jak mówi stare polskie powiedzenie, chociaż prawdę mówiąc też z tymi podatkami to chyba nie wszyscy je płacą, a część płaci w rajach podatkowych polskich oligarchów. Natomiast już tak serio, to nie jest to pewne. Jest to prawdopodobne, czy bardzo prawdopodobne. Jest większa szansa na to, że to głosowanie będzie pozytywne, bo forma głosowania jest inna niż pani von der Leyen. Wtedy głosowano w sposób tajny, co wprost ośmieliło sporo socjalistów, liberałów, zielonych do głosowania przeciwko pani von der Leyen. Teraz jest głosowanie jawne, a więc elektroniczne, ale jawne, a więc każdy będzie wiedział, czy na przykład taki socjalista złamał dyscyplinę frakcyjną, głosując przeciwko pani przewodniczącej Komisji Europejskiej i samej Komisji. A więc jest duża szansa, że Komisja powstanie, pewności nie ma.
Czy z tym głosowaniem coś wspólnego ma nowy zapał reformatorski, który wykazała pani kanclerz Niemiec i prezydent Francji?
No cóż, no pani kanclerz Merkel skarciła bardzo mocno pana prezydenta Macrona. Po raz pierwszy tak ostro i przeciek z tej pojanki niemieckiej kanclerz wobec francuskiego prezydenta pojawił się w mediach. Takie rzeczy też nie dzieją się przypadkowo, bo rzeczywiście Niemcy mają dosyć różnych inicjatyw Francji. Trochę Macron jest takim enfant terrible, niedoszłym dzieckiem europejskiej polityki. I myślę, że akurat z tych napięć między Berlinem a Paryżem to wynika pewne pole gry dla polskiego rządu, dla polskich władz, dla naszego kraju. A to tutaj, jeżeli miałbym wybierać, jeżeli muszę wybierać, to bliższy mi jest taki pewien realizm, pragmatyzm Merkel niż takie ideologiczne szaleństwo, że tak to określę, Macrona. Aczkolwiek oczywiście w wielu stronach te kraje idą pod rękę i to nie zawsze jest zgodne z polskimi interesami.
Nie wiem, czy poprawnie użyję słowa, ale zusammen chcą reformować Unię Europejską. Pan prezydent Macron i pani Angela Merkel powiedzieli, że 2 lata mają trwać konsultacje, że ma w nich uczestniczyć Komisja Europejska, Parlament Europejski, a także znajdzie się miejsce na rządy narodowe, ma pogłębić się integracja. To są pomysły, stare pomysły odgrzewane, ale odgrzewane po raz kolejny.
To prawda, ma pan rację, ja pamiętam doskonale, jak mniej więcej tylko na początku 2017 roku mówiono, że może się zdąży do obchodów w Rzymie 60. rocznicy rzymskich z przedstawieniem reformy Unii Europejskiej. Zaraz potem postanowiono, że nie, no jednak trzeba poczekać na wyniki wyborów federalnych w Niemczech, które odbyły się jesienią, a zaraz potem nastąpi przedstawienie planu reformy Unii Europejskiej. Był to początek 2017 roku, mamy koniec 2019 roku, reformy jak nie było, tak nie ma, ale może i lepiej, bo nie wiadomo, czy ona byłaby dobra dla Europy, dla Unii Europejskiej, dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Skądinąd tutaj nieodparcie, jak słyszę o planach dawnych reform Unii Europejskiej i planach tych, które mają być teraz, to przynajmniej się powiedzenie bardzo znanego pisarza z kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej, mianowicie Mikołaja Gogola, Rosjanina, który pisał: stare jeszcze nie umarło, nowe jeszcze się nie narodziło, a jedno i drugie zagraża żyjącym.
To jest bardzo trafny cytat, ale to z kolei zrewanżuje się cytatem z Interi. Ankara poinstruowała swojego przedstawiciela w NATO, by nie podpisywał planów dotyczących pomocy dla Polski i krajów bałtyckich. O co chodzi?
No, jak wiadomo, co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Oczywiście możemy być wściekli na Turcję, tylko że zawsze w polityce międzynarodowej i w ogóle warto sięgnąć do genezy. Przypomnę, że 3 lata temu nastąpiło podpisanie porozumienia między Unią Europejską a Turcją. W tym porozumieniu nastąpiła obietnica zapłaty 6 miliardów euro dla Turcji za to, że nie wypuszcza uchodźców z jego terytorium do Europy. Unia Europejska wywiązała się zaledwie w połowie tej obietnicy, przekazała Ankarze 3 miliardy euro. O reszcie mowy nie ma. Unia natomiast piętrzy trudności. I zamiast dawać pieniędzy, no to atakuje chociażby pod powodu czy pretekstu praw człowieka władze Turcji. No więc Turcja jest w związku z tym zdesperowana. Ale jeżeli już mówimy o tym konflikcie, no to można powiedzieć, jednak należy wskazywać na to, co jest źródłem, czyli ten fakt, że Unia Europejska obiecała te pieniądze i zaledwie w połowie je przekazała.
Ale co innego Unia Europejska, co innego NATO. Tutaj w grę wchodzi geopolityka, tu w grę wchodzi siła militarna i tu w grę wchodzi bezpieczeństwo krajów bałtyckich i Polski.
Pan ma rację w 100% w sensie formalnym. Co innego NATO, co innego Unia. Ale ta zapowiedź rządu w Ankarze, oczywiście konsultowanego z prezydentem Erdoganem, jest elementem presji na Zachód jako taki, ponieważ olbrzymia większość członków Unii Europejskiej należy do NATO i w związku z tym jest to próba wywierania takiego nacisku, żeby te obiecane przez Unię Europejską pieniądze dotarły na czas. Tak na marginesie tylko powiem, bo bardzo często polityka międzynarodowa jest można powiedzieć zakładnikiem polityki krajowej. Przypomnę tylko, to mało kto pamięta, w jakim momencie podpisywano porozumienie między Unią a Turcją. Jestem zwolennikiem tego porozumienia, ponieważ uważam, że Europa sobie nie poradzi z kolejnymi milionami uchodźców, którzy obecnie są w Turcji, a przybyli tam z terytorium Iraku i Syrii. Więc dobrze, że ten deal został zawarty. Natomiast to, co było wtedy wielkim błędem, to, że Unia Europejska spieszyła się na ola Boga, żeby jak najszybciej podpisać porozumienie z Ankarą. Turcja o tym wiedziała i dyktowała warunki. A czemu Unia Europejska chciała to później podpisać jak najszybciej? Ponieważ były w tym czasie, zbliżały się wybory w trzech landach niemieckich. Pani kanclerz Merkel, no za wszelką cenę oczywiście chciała je wygrać. Dlatego też chciała pokazać wyborcom w tych trzech niemieckich landach, że proszę bardzo, powstrzymuje napływ, tą inwazję uchodźców spoza Europy, ogólnie muzułmanów, na stary kontynent, tam także do Niemiec. I stąd można powiedzieć, że pod naciskiem Niemiec Bruksela zgodziła się na niezbyt dobre warunki dla Unii Europejskiej tego dealu. I taka jest geneza, o czym warto wiedzieć. Możemy teraz tupać nogą, gniewać się na Turcję, oburzać się jak to, ale też warto sięgnąć do tego, co było źródłem.
A nie, genezą jest po prostu porozumienie prezydenta Turcji z prezydentem Rosji. Uściskali sobie dłonie, pomagają sobie w Syrii. To może to jest rewanż. Kraje bałtyckie, Polska, NATO ma się nie wtrącać. To też jest jedna z możliwych hipotez, ale na zakończenie rozmowy proszę powiedzieć słów parę na temat pana Charlesa Michela, czyli nowego prezydenta elekta Unii Europejskiej. Prezydent to chyba w cudzysłowie należy powiedzieć. Był wczoraj w Warszawie, spotkał się z Mateuszem Morawieckim, był kiedyś premierem Belgii, a może nawet do tej pory jest premierem Belgii, bo to w tym belgijskim, w Belgii, kto rządzi, tego do końca nie wiemy. Ale jakie ma poglądy na życie? Jakie są jego ideowe deklaracje?
Tylko jedno zdanie a propos tego takiego bardzo prostego wyjaśnienia, które pan przedstawił, że to po prostu Rosja się dogadała z Turcją i teraz jest jak jest. No wie pan, jest w polskiej historiozofii dwie szkoły, krakowska i warszawska. Ta warszawska mówi, że wszystko jest zawsze winą czynników zewnętrznych, tych obcych, wrogów, okupantów. I oczywiście w myśl tej szkoły profesor Krzysztof-Skowroński mówi, że to wina czynników zewnętrznych, czyli Rosji i Turcji. Ja wolę szkołę krakowską, która stara się postrzegać winy, grzechy własne. I tutaj przedstawiam uczciwie, że jest tutaj dużo winy Unii Europejskiej w tym, co teraz Turcja robi. Natomiast premierem Belgii w tej chwili jest Sophie Wilme. To jest kobieta wallońska, działaczka samorządowa, po 20 latach minister na szczeblu federalnym. Charles Michel to były premier Belgii. A ja chcę powiedzieć, że nie będę oceniał jego poglądów, bo nie są to poglądy tożsame z poglądami moimi czy premiera Morawieckiego, poglądami Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jedna rzecz jest ważna, o czym się mało w Polsce mówi. Mianowicie, kiedy na tym pamiętnym długim, trzydniowym szczycie europejskim w lipcu francuski Timmermans został zablokowany przez Polskę, kraje referendum wsparte Włochami i Irlandią, wówczas no jak Wańka Stańka podjął walkę o, uwaga, nie zostanie wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, tylko zostanie szefem Rady Europejskiej. I była taka argumentacja, były kraje, które go popierały, zwłaszcza Europę Zachodnią, była taka argumentacja, że to stanowisko należy się Beneluxowi, a więc Belgia, Luksemburg, Holandia. No bo jak to? Przecież 5 lat temu przez 2 kadencje szefem Rady Europejskiej był belgijski premier Van Rompuy, potem przez 5 lat szefem Komisji Europejskiej był przedstawiciel Luksemburga Jean-Claude Juncker, to teraz kolej na Holandię, dalej w ramach Beneluxu. I wówczas to polski rząd wykonał akcję znowu blokującą w rezydencji ambasadora polskiego w Brukseli Andrzeja Sadosia, ambasadora przy Unii Europejskiej Rzeczpospolitej. Odbyło się spotkanie, kolacja między premierem Morawieckim, a właśnie Charlesem Michelem. W wyniku tego, owszem, Polska i kraje naszego regionu poparły koncepcję, żeby stanowisko szefa Rady Europejskiej było dla Beneluxu. Tyle, że nie dla Holandii, tylko dla Belgii. I znowu ten raz oblizał się smakiem. Został desygnowany właśnie Charles Michel, który myślę, że chociaż słowo wdzięczność, no takiego słowa nie ma w języku polityki. Natomiast no myślę, że będzie tutaj Michel pragmatyczny. Uważam, że uwaga, do relacji między Radą Europejską a Polską wraca normalność. To będą relacje normalne, bo do tej pory przez te 2 kadencje Donalda Tuska to były relacje nacechowane emocjami negatywnymi Donalda Tuska, obsesjami wobec Jarosława Kaczyńskiego i w ogóle wobec polskich władz. I to rzutowało na tych relacjach między Radą Europejską a Polską. Od tej pory zaczyna się czas pragmatyzmu, zdrowego rozsądku i normalności. I liczę, że Charles Michel właśnie będzie wrażycielem tej zmiany. I na koniec jedna uwaga. No, poczułem się staro, jak usłyszałem o tej nominacji, ponieważ ja dobrze znam ojca pana przewodniczącego Charles Michela. Jego ojciec to były szef MSZ-u, profesor Belgii, a także, uwaga, komisarz w Komisji Europejskiej dekadę porad wstecz, a także mój kolega z Europarlamentu, dwukrotny europoseł, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego EU-ACP, czyli Unia Europejska, Afryka, Karaiby, Pacyfik. No, znam dobrze ojca, pracowałem z nim, a tu proszę, jego syn zostaje przewodniczącym Rady Europejskiej. Poczułem się więc już jako człowiek leciwy.
Nie wiem, jak można pana pocieszyć, Ryszard Czarnecki, europoseł
polityk... Dobrym słowem.
Wszystkiego dobrego. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. A tutaj w Europie szaleje demokracja, a jednak z dziedziczeniem, bo i pani komisarz odziedziczyła polityczne życie po swoich rodzicach i prezydent Unii Europejskiej też jest dziedzicem. Tych dziedziców jest bardzo wielu. Jest godzina 7:34. Wszystkiego dobrego. To jeszcze raz pozdrowienia przekazane do Strasburga.